Radia Maryja Katolickiego, głosu w naszych domach. Rozpoczynamy dziś nasze rozmowy niedokończone, wieczorne, dziś na temat geniuszu kobiety. A w naszym studiu pragnę przywitać naszych gości, księdza doktora habilitowanego Marka Chmielewskiego, dyrektora Instytutu Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także panie Katarzynę Pańczuk i Agnieszkę Denekę, doktorantki Instytutu Teologii Duchowości KUL, absolwentki tegoroczne. Witamy serdecznie, oddajemy głos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy. Myślę, że dziś szczególnie wypada, abym pozdrowił w moim imieniu moją mamę, tatę, także moją siostrę, siostrzenicę, moją bratową. Chcę również pozdrowić wszystkie siostry zakonne, także osoby konsekrowane. Mam tu na myśli panie z instytutów świeckich. I w ogóle chcę pozdrowić wszystkie panie, wszystkie kobiety, jakie Pan Bóg postawił na mojej drodze życia, które ubogacały mnie swoją postawą, a jednocześnie wspierają modlitwą, często ofiarowanym cierpieniem, moją posługę kapłańską. Ośmielam się rozpocząć od tych pozdrowień, bo wydaje mi się, że temat, który chcemy podjąć, daje taką sposobność i upoważnia, aby przede wszystkim zauważyć te panie, te osoby, które właśnie okazują w sposób praktyczny, konkretny swój geniusz kobiety. Chcemy dziś mówić o geniuszu kobiety i o duchowości kobiety. Dlaczego podejmujemy ten temat bardzo delikatny, obarczony różnymi dwuznacznościami, czasami traktowany bardzo tak lekceważąco, bardzo pobieżnie? Mam nadzieję, że w prowadzeniu, które tutaj wspólnie we troje Państwu zaprezentujemy, temat ten dostatecznie uzasadnimy, jednocześnie zachęcamy do udziału w tworzeniu tego programu, do wypełnienia tego czasu swoimi refleksjami. Otóż współczesne zjawiska społeczno-kulturowe, zwłaszcza dość wyraźnie pojawiający się postmodernizm, przejawiają się w kryzysie tożsamości. Obserwujemy dość powszechne zjawisko kryzysu tożsamości. W imię może za daleko nawet posuniętej tolerancji, równości, zbyt łatwo zaciera się wszelkie różnice, a tym samym eliminuje się to, co my nazywamy komplementarnością, tym wzajemnym dopełnianiem się osób, wartości. Na przykład media proponują nam wzorce zachowań, które są obce naszej kulturze, a nierzadko wzorce zachowań, które są obce także naturze, wbrew naturze. Musimy być świadomi także szeroko zakrojonych manipulacji, jakich się dokonuje w życiu całych społeczeństw, także naszego polskiego społeczeństwa, a tym samym musimy być świadomi, że ten kryzys tożsamości pociąga za sobą manipulacje na psychice i duchowości człowieka. Jest to pewna prawidłowość, że im bardziej delikatny organ w organizmie człowieka, tym boleśniej, tym dotkliwiej odczuwa wszelkie zmiany, wszelkie patologie. Coś podobnego dzieje się także w warstwie życia społecznego. Myślę, że właśnie ze względu na swoją wrodzoną wrażliwość, ten kryzys tożsamości, te wszystkie manipulacje, te wszystkie problemy, o których tu mówimy, najboleśniej odczuwają kobiety. Jeśli mówić o kryzysie tożsamości, to chyba najdotkliwiej on właśnie dotyka współczesne kobiety. I może jako przykład, Kazimierz Pospiszyl w takiej swojej książce Psychologia kobiety opisuje pewien eksperyment, nazwany eksperymentem Goldenberga. Otóż dwie grupy studentek otrzymały identyczny tekst literacki do oceny. Przy czym pierwsza grupa otrzymała identyczny tekst, ale podpisany imieniem i nazwiskiem mężczyzny. I co się okazało, że grupa studentek, która otrzymała tekst rzekomo napisany przez mężczyznę, oceniła go znacznie wyżej, aniżeli grupa, która otrzymała tekst rzekomo podpisany przez kobietę. O czym to świadczy? Że kobieta nie ceni jakby siebie, nie ceni swojej wartości. Ma jakieś poczucie kompleksu. Oczywiście jest to przykład, który może za bardzo generalizuje problem. Niemniej wydaje się, że podobne zjawiska, podobne sposoby myślenia funkcjonują także obecnie. Współczesny człowiek stawia sobie zatem pytanie, kim jestem? Czasem jest to pytanie bardzo dramatyczne. Pyta siebie, po co jest? I myślę, że to pytanie bardzo często w sposób taki niemy, gdzieś w sercu, stawiają sobie współczesne kobiety. I rodzi się pytanie, czy zmęczone codzienną troską o dom, o dzieci, o pracę, zabiegane, a przy tym manipulowane, czy potrafią stawiać sobie pytania o swoją tożsamość. Ojciec Święty w pierwszej swojej encyklice, Redemptor Hominis, pisze, że człowiek jest drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa. I trzeba powiedzieć, że Ojciec Święty pozostaje wciąż wierny tej tezie, temu stwierdzeniu, że człowiek jest drogą Kościoła. Po tej linii idąc, Ojciec Święty wychodzi naprzeciw tym wszystkim pytaniom, jakie stawiają sobie współczesne kobiety i podejmuje problem godności kobiety, problem jej tożsamości. Uczynił to w sposób taki najbardziej wyraźny w liście apostolskim pod tytułem Mulieris Dignitatem z 15 sierpnia 1988 roku. Centralną myślą tego listu jest geniusz kobiety. I stąd właśnie tytuł naszej dzisiejszej audycji, naszej dzisiejszej refleksji. Właśnie ów geniusz kobiety jest u podstaw tożsamości każdej kobiety, zwłaszcza kobiety chrześcijanki. I ten właśnie geniusz wytycza także zręby jej duchowości. Dlatego też dzisiejsza refleksja, którą tu wspólnie podejmujemy, ma na celu trzy takie kwestie. Po pierwsze, chcemy się pochylić nad nauką Ojca Świętego dotyczącą właśnie tej problematyki. Przy czym może od razu trzeba dodać, że problematyka geniuszu kobiety nie jest tylko problematyką dla kobiet. Jak to, mam nadzieję, jeszcze wybrzmi w naszych refleksjach, jest to problem, który dotyczy całego społeczeństwa. Tożsamość kobiety to jest także problem mężczyzn, to jest problem wszystkich nas, całego Kościoła i całego społeczeństwa. Chcemy więc zasłuchać się, co Ojciec Święty ma do powiedzenia w tym względzie. Po drugie, jako cel naszej refleksji dzisiejszej stawiamy sobie przemyślenie roli kobiety w społeczeństwie i w Kościele. Jaka jest ich rola wynikająca właśnie z geniuszu, rola, która potwierdza tożsamość kobiety. I po trzecie, co jest jakby istotą audycji pod tytułem Rozmowy niedokończone, to wymiana myśli. Mam nadzieję, że nie tylko panie, nie tylko osoby konsekrowane, siostry zakonne czy inne, będą do nas dzwonić, będą zabierać głos. I chciałbym, żebyśmy w naszych rozmowach niedokończonych przede wszystkim podjęli takie kwestie. Mianowicie, co niszczy tożsamość kobiety w tej codzienności? A więc spróbujmy spojrzeć od strony negatywnej na problem. Co niszczy tożsamość kobiety? Co obdziera ją z jej godności? Jakie są te zjawiska? Żebyśmy byli tego świadomi. Po drugie, spróbujmy w naszych rozmowach skupić się także na tym, jakie są możliwości twórczego włączenia się w życie społeczne, w życie Kościoła, a więc spróbujmy spojrzeć także od strony pozytywnej. Dalej, jakie znaczenie ma obecność kobiet w życiu Kościoła i odwrotnie. Jakie znaczenie ma obecność Kościoła w życiu kobiet? Co Kościół wnosi w życie współczesnych kobiet, polskich kobiet? Dalej, kolejne pytanie, które mam nadzieję podejmiemy, to jak rozwijać w sobie geniusz kobiety? I spodziewam się, że również usłyszymy w telefonach wiele świadectw na temat tego, jak przejawia się geniusz kobiety we współczesności. Dlaczego problem geniuszu kobiety podejmujemy w ramach refleksji z dziedziny teologii duchowości? Dlaczego podejmuje to teolog duchowości wraz ze studentkami teologii duchowości? Otóż wbrew obiegowym opiniom duchowość wcale nie ogranicza się tylko do tego, co nazywamy wymiarem wertykalnym, a więc akty modlitwy, kult, wąsko pojęta asceza. Duchowość dotyczy wszystkich wymiarów życia człowieka, także jego zaangażowania w społeczeństwie i w Kościele. Mówimy zatem nie tylko o zaangażowaniu kobiet, ale mówimy również o ich duchowości, która wynika z tego szczególnego ich uzdolnienia, które Ojciec Święty nazywa geniuszem kobiety. To więc skłania nas do zajęcia się tą problematyką. Ponadto warto podkreślić, że po raz pierwszy tego pojęcia geniusz kobiety Ojciec Święty Jan Paweł II użył w przemówieniu do polskich kobiet w zakładach Union Texu w Łodzi 13 czerwca 1987 roku. Do polskich kobiet Ojciec Święty po raz pierwszy mówił o geniuszu kobiety. Nikt przecież wcześniej w historii Kościoła nie mówił w ten sposób. Żaden z papieży nie odważył się mówić o geniuszu kobiety. Uczynił to Jan Paweł II w stosunku do polskich kobiet. Uważam, że to zobowiązuje, aby polskie kobiety zdały sobie sprawę, o czym Ojciec Święty mówił do nich i jaką wartość w sobie powinny pielęgnować, aby odpowiedzieć na nauczanie Ojca Świętego. Jaki tytuł ma kapłan, który przecież jest celibatariuszem, do zabierania głosu na temat geniuszu kobiety? Ktoś może powiedzieć, co ksiądz wie o kobietach? Ja chcę tutaj zwrócić uwagę, że ja nie tyle chcę mówić o kobietach, ja chcę mówić o wartości, jaką kobieta reprezentuje. Wartości, którą Bóg w stwórczym i zbawczym planie wpisał w naturę kobiety. Chcemy przede wszystkim przekazać naukę Kościoła, a to jest przecież podstawowa funkcja nauczycielska zlecona kapłanowi. Można by postawić drugie pytanie. Czy kompetentne są do podejmowania tematu dotyczącego kobiet, młode kobiety, bardzo młode absolwentki teologii? Myślę, że jak najbardziej. Młodość jest tym bogactwem, które pozwala odważnie przerastać pewne stereotypy pojęciowe i ze świeżością myśli pochylać się nad tajemnicą Boga i człowieka. Drodzy słuchacze, więc mam nadzieję, że dostatecznie się wytłumaczyłem, dlaczego podejmujemy ten temat i co chcemy robić w ramach tej audycji. Tytułem wprowadzenia do naszej audycji spróbujmy wyjaśnić podstawowe pojęcia, wokół których chciałbym, aby toczyła się nasza dyskusja, nasza rozmowa. Otóż mamy mówić o duchowości kobiety. Co rozumiemy przez duchowość? Nasza szkoła lubelska, Lubelska Szkoła Duchowości, mam tu na myśli instytut, przede wszystkim operujemy takim pojęciem duchowości, które może warto byłoby określić jako pojęcie fenomenologiczne. Otóż duchowość rozumiemy jako zespół postaw, jakie człowiek zajmuje wobec Boga, wobec samego siebie, wobec drugiego człowieka, także wobec świata stworzeń, twórczo odpowiadając na uświęcające działanie Ducha Świętego. Dlatego też duchowość często nazywana jest życiem w Duchu Świętym albo życiem duchowym. Zatem jeżeli duchowość to zespół postaw, czyli zajęcie stanowiska i działanie zgodnie z tym stanowiskiem, to obejmują one również wszystkie sfery życia człowieka ochrzczonego, a więc jego myślenie, jego poznawanie, jego uczucia, jego emocje, poruszenia woli, także jego aktywność zewnętrzną. A więc to, co powiedziałem kilka minut wcześniej, duchowość angażuje całego człowieka. Można by nawet posłużyć się pewnym skrótem myślowym, że człowiek to ucieleśniona duchowość i uduchowiona cielesność. Dlatego nie możemy wykluczyć ze sfery życia duchowego wymiaru cielesnego, który zgodnie ze stwórczym planem Bożym ma określoną polaryzację płciową. A więc to zróżnicowanie płciowe istotnie wpływa na kształt postaw. Myślę, że nie trzeba specjalnie tego udowadniać i dawać przykładów, aby potwierdzić słuszność tego stwierdzenia. Inaczej przeżywa swoją relację do Boga, do drugiego człowieka, do samego siebie, do stworzonego świata kobieta, inaczej mężczyzna. Oczywiście te różnice nie są może aż tak daleko idące, jakby mogło się zdawać, niemniej nie można ich lekceważyć. Na tyle one są jednak mimo wszystko ważne, że upoważniają do mówienia o specyficznej duchowości kobiety, o specyficznej duchowości mężczyzny. Jeżeli podstawą do rozróżniania różnych form duchowości są na przykład racje socjologiczne, powiedzmy, mówi się o duchowości świata pracy, o duchowości nauczycieli, duchowości kapłana, duchowości zakonnicy, to o ileż bardziej do takiego rozróżnienia duchowość mężczyzny, duchowość kobiety upoważnia podstawowy fakt antropologiczny, jak właśnie zróżnicowanie płci. A więc pojęcie duchowość. Teraz drugie kluczowe pojęcie w naszych rozważaniach. Geniusz kobiety. Co należy rozumieć przez to pojęcie? Jak wspomniałem, Ojciec Święty po raz pierwszy tego pojęcia użył w przemówieniu do polskich kobiet i użył go kilkakrotnie, przy czym raczej nadał mu znaczenie dość ogólne, podobnie zresztą jak w liście Mulieris Dignitatem. Proszę pozwolić, że przytoczę niewielki fragment z wypowiedzi Ojca Świętego skierowanego do polskich kobiet w Łodzi 13 czerwca 1987 roku. Ojciec Święty mówił między innymi: proszę Bogu Rodzicę, ażeby nie zabrakło w życiu polskim tego, co słusznie nazywa się geniuszem kobiety. Tego, co każda z was, każda kobieta, dzięki obdarowaniu przez Stwórcę i Odkupiciela, może i powinna wnosić do wspólnego dobra i do wspólnego dziedzictwa wszystkich Polaków. Także, jak wspomniałem w liście Mulieris Dignitatem, to pojęcie jest dość ogólne i co ciekawe, Ojciec Święty używa tego pojęcia tylko dwa razy i to w zakończeniu listu Mulieris Dignitatem, który sam zresztą nazwał biblijną medytacją nad godnością kobiety. Dwa razy w zakończeniu pojawia się sam ten termin geniusz kobiety. I też może warto przytoczyć odpowiednie fragmenty, w których Ojciec Święty wydaje się jednak doprecyzowywać, co rozumie przez geniusz kobiety. Ojciec Święty napisał w ten sposób: w naszej epoce zdobycze wiedzy i techniki pozwalają osiągnąć nieznany przedtem stopień dobrobytu materialnego dla jednych, co niestety niesie z sobą równoczesne zepchnięcie na margines innych. W taki sposób ten postęp jednostronny może również oznaczać stopniowy zanik wrażliwości na człowieka, na to, co istotowo ludzkie. W tym sensie przede wszystkim nasze czasy oczekują na objawienie się owego geniuszu kobiety, który zabezpieczy wrażliwość na człowieka w każdej sytuacji, dlatego że jest człowiekiem i dlatego, że największa jest miłość. I drugi fragment, nieco dalej, Ojciec Święty pisze: Kościół składa dzięki za wszystkie przejawy kobiecego geniuszu w ciągu dziejów, pośród wszystkich ludów i narodów. Składa dzięki za wszystkie charyzmaty, jakie Duch Święty udziela niewiastom w historii ludu Bożego, za wszystkie zwycięstwa, jakie zawdzięcza ich wierze, nadziei i miłości. Składa dzięki za wszystkie owoce kobiecej świętości. Drodzy radiosłuchacze, z tych przytoczonych tu cytatów już możemy wyprowadzić takie trzy zasadnicze znaczenia tego pojęcia geniusz kobiety. Otóż, po pierwsze, specyfiką geniuszu kobiety jest wpisana w jej strukturę osobową zdolność do miłowania i bycia miłowaną, a to zakłada szczególną wrażliwość na osobę Boga i osobę człowieka, co za chwilę jeszcze zostanie podjęte. I to jest pierwsza rzecz. Istotą geniuszu kobiety jest zdolność do miłowania i bycia miłowaną. Po drugie, właśnie z tej racji, że geniusz kobiety polega na zdolności do miłowania i bycia miłowaną, nie można go zredukować do jakiejś nadzwyczajnej sprawności intelektualnej, do inteligencji. W takim obiegowym znaczeniu geniusz raczej jest sytuowany w obszarze pojęć związanych z poznawaniem, z inteligencją. Ojciec Święty raczej pokazuje, że geniusz kobiety to intuicja, to całokształt osobowego wyposażenia kobiety, jakie otrzymuje wraz ze swoją płcią. Można by tutaj przywołać słowa Eurypidesa, starożytnego myśliciela, który powiada, że nie uroda kobiety nas oczarowuje, ale jej szlachetność. Trzecią charakterystyką owego geniuszu kobiety jest to, że jest to dar od Boga, a jako dar jednocześnie jest zadaniem. Ten geniusz kobiety wymaga pielęgnacji, jest darem, ale i zadaniem. Słynny, wybitny dyplomata okresu międzywojennego, a zarazem wybitny pianista Ignacy Paderewski, zapytany kiedyś o swój geniusz muzyczny, odpowiedział, że na geniusz składa się 10% wrodzonego talentu i 90% uporczywej pracy. Myślę, że podobnie jest i z geniuszem kobiety. To jest dar, który wymaga ogromnego zaangażowania, aby w pełni nań odpowiedzieć. I może jeszcze jedna charakterystyka, której tutaj nie można pominąć. Otóż geniusz kobiety ma wymiar charyzmatyczny. To jest dar, jaki Bóg daje kobiecie nie tyle dla niej samej, ale dla innych. To jest dar, który powinien, wręcz musi pozostać w służbie społecznej. Ojciec Święty we wspomnianej przeze mnie encyklice Redemptor Hominis, przywołując nauczanie Soboru Watykańskiego II, podkreśla, że tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. Zresztą niemal podobne słowa powtórzył podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 79 roku na Placu Zwycięstwa, mówiąc, że człowiek nie może siebie samego zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jakie jest jego powołanie, ani jaka jest jego właściwa godność. To też tylko w perspektywie chrystologicznej staje się czytelna treść geniuszu kobiety. Bowiem, jak ujmuje to Ojciec Święty w liście Mulieris Dignitatem, kobiety, które znalazły się w zasięgu oddziaływania Chrystusa, odnajdują siebie w swojej godności. Nie mogę się oprzeć przed przytoczeniem fragmentu tego listu, który niezwykle trafnie oddaje poruszany problem. Proszę mi wybaczyć, że będę cytował Ojca Świętego, ale sądzę, że słowa te są tak jasne, a zarazem tak piękne, że próba ich parafrazowania bardzo spłaszcza treść zawartą w tych słowach. Otóż Ojciec Święty pisze: sposób postępowania Chrystusa, Ewangelia Jego czynów i Jego słów jest konsekwentnym sprzeciwem wobec wszystkiego, co uwłacza godności kobiety. Dlatego też te kobiety, które znajdują się w pobliżu Chrystusa, odnajdują siebie w prawdzie, jakiej On naucza i jaką czyni, nawet jeśli jest to prawda o ich własnej grzeszności. Czują się przez tę prawdę wyzwolone, przywrócone sobie, czują się umiłowane tą miłością odwieczną, miłością, która znajduje swój bezpośredni wyraz w samym Chrystusie. W zasięgu działania Chrystusa zmienia się ich pozycja społeczna. Otóż kobiety, które doświadczyły uwagi Chrystusa, Chrystus zwrócił na nie uwagę, obdarzył je miłością, odpowiedziały na ten dar miłości w sposób wielkoduszny. Jakby przebudziło się w nich człowieczeństwo, doświadczyły, że prezentują wartość. Otwarły się na tajemnicę Chrystusa i na to, co On objawia. Zastanawia nas to właśnie, jak Chrystus odnosi się do kobiet. Ojciec Święty pisze: Chrystus rozmawia z kobietami o sprawach bożych, znajdując u nich dla tych spraw zrozumienie, to znaczy autentyczny rezonans umysłu i serca, odpowiedź wiary. Zauważmy, że Pan Jezus w stosunku do apostołów kwestię wiary wykłada im w przypowieściach, w sposób obrazowy, wielokrotnie powtarza i jak gdyby krok po kroku odsłania tajemnicę, tajemnicę wiary. Tymczasem w rozmowach z kobietami, jak na przykład z Samarytanką przy studni, czy z Martą, z siostrą Marii i Łazarza, Jezus o sprawach wiary rozmawia w sposób otwarty, bez obrazów, jak gdyby z przekonaniem, że one to zrozumieją, że przyjmą. I rzeczywiście znajduje, jak pisze Ojciec Święty, autentyczny rezonans umysłu i serca, czyli odpowiedź wiary. Wzorem takiego rezonansu umysłu i serca jest Najświętsza Maria Panna, Matka Jezusa. Nieprzypadkowo Święty Łukasz w swojej Ewangelii aż dwukrotnie zauważa, że Maryja wszystkie te rzeczy dotyczące Jezusa rozważała i zachowywała w swoim sercu, a więc przyjmowała postawę medytacyjną. Z tego właśnie względu prymas tysiąclecia Maryję nazywa pierwszą studentką teologii, czyli tą, która pochylona jest całym sercem nad tajemnicą wiary. Chcę zwrócić uwagę, że śledząc myśl Ojca Świętego zauważamy, iż kobiety odnajdują w sobie jakby zupełnie nowe pokłady osobowości, jakieś szczególne pokłady wrażliwości, właśnie dlatego, że zostały zauważone, że zostały obdarzone miłością. Ta miłość uzdalnia ich do tego, aby wytrwały przy Jezusie aż po krzyż. Apostołowie uciekli, pozostał tylko Jan i niewiasty pod krzyżem. To właśnie kobiety obdarowane miłością, Maria Magdalena na przykład, są pierwsze u pustego grobu, są pierwszymi świadkami największej tajemnicy wiary zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego też starożytność chrześcijańska Marię Magdalenę nazywa apostołką apostołów. A więc potwierdza się zauważona przez Ojca Świętego ta prawidłowość, że godność kobiety wiąże się ściśle z miłością, jakiej ona doznaje ze względu na samą kobiecość i równocześnie z miłością, którą ona ze swej strony obdarza. W taki sposób zostaje potwierdzona prawda o sobie i o miłości, pisze Ojciec Święty. Podsumowując więc moją część wprowadzenia, chciałbym powiedzieć, że geniusz kobiety to z jednej strony potrzeba bycia miłowaną, a z drugiej strony zdolność miłowania. Można by z tego wyprowadzić inny wniosek, że kobieta, gdy jest kochana, staje się piękna. Kiedyś spotkałem takie powiedzenie na jakiejś takiej kartce kolorowej, że właśnie kobieta, gdy jest kochana, staje się piękna. Ale myślę, że prawda jest również i w drugą stronę, że sekret piękna kobiety kryje się w tym, że potrafi kochać. I tutaj przychodzi mi na myśl znana zapewne anegdota dotycząca słynnej rzeźby znajdującej się w Bazylice Watykańskiej Pieta, Otóż to, co zaskakuje turystów wchodzących do Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie, to to, że Maryja, trzymająca na kolanach martwe ciało Jezusa, ze swojego wyglądu jest dużo młodsza niż jej syn. Więc jest to jakieś nieporozumienie. I właśnie ten zarzut postawiono artyście, Michałowi Aniołowi, który odparł: kto kocha, nie ma czasu się zestarzeć.
Mówiąc o geniuszu kobiety, o godności kobiety, nie można pominąć płaszczyzny społecznej. Otóż każdy człowiek, który żyje w świecie, zawsze kryje w sobie głęboki głód prawdziwego życia i prawdziwej miłości. Miłości, która jest bezinteresowna i miłości, która ochrania. W zamyśle Boga to właśnie kobieta jest powołana i wezwana, by miłość i życie światu i każdemu człowiekowi przekazywać. Ojciec Święty w wielokrotnie przytaczanym liście Mulieris Dignitatem pisze, że kobieta nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko obdarowując miłością innych. Wydaje się, że wytworzył się taki stereotyp, że kobieta jest osobą bardzo słabą, że jest to słaba płeć. Tymczasem Ojciec Święty pisze: moralna siła kobiety, jej duchowa moc wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka. Kobieta jest mocna tym, że Bóg zawierza jej człowieka zawsze i wszędzie, nawet w warunkach społecznego upośledzenia, w jakich może ona się znaleźć. W taki też sposób owa niewiasta dzielna staje się niezastąpionym oparciem i źródłem duchowej siły dla innych, którzy odczuwają w niej wielkie energie duchowe. Takim właśnie dzielnym niewiastom zawdzięczają wiele ich rodziny, a niejednokrotnie całe narody. Zatem widzimy, że ogromna jest rola kobiety w społeczeństwie, w dzisiejszym społeczeństwie, gdzie można powiedzieć, że wszystko budowane jest na takim równowartościowym świadczeniu i odwzajemnianiu się, gdzie wszystko nastawione jest na awans i postęp, i zysk. Zysk, można powiedzieć, za wszelką cenę. Gdzie często nie ma miejsca na autorytet, nie ma miejsca na godność i miejsca na to, co słabe, kruche i bezbronne. Bezbronne, bo na przykład jeszcze nienarodzone, albo bo już stare i nieużyteczne. Zatem można powiedzieć, że walka w społeczeństwie, rola kobiety polega na jakiejś, na ogromnej walce o miłość, a nie na przykład o to, by stać się jakimś nieudanym mężczyzną. Geniusz kobiety to przede wszystkim zdolność do bezinteresownego miłowania. Jednak to miłowanie, którym ma odznaczać się kobieta, nie powinno wypływać wyłącznie z szukania siebie, z zaspokajania swoich pragnień, w sensie jakichś żądz i pożądliwości. Ponieważ miłości nigdy nie można sprzedać, ale zawsze można i trzeba ją ofiarowywać. Mówiąc słowami pewnego poety, serce kobiety jest jak ul. Kiedy miód miłości macierzyńskiej go nie wypełni, staje się gniazdem żmij. Dlatego można powiedzieć, że jeżeli kobieta nie niesie w swoim sercu i całym swoim życiem miłości, To niesie nienawiść, zawiść, egoizm. Kobieta traci siebie i gubi sens życia oraz nie wskazuje tego sensu życia innym. Należy tutaj podkreślić, że w sposób szczególny kobieta realizuje się poprzez macierzyństwo. Poprzez macierzyństwo realizuje się jej godność i tu uwidacznia się szczególnie jej geniusz. Macierzyństwo jednak prawdziwe jest macierzyństwem takim, które daje życie. Nie jest to więc takie macierzyństwo, które pragnie dziecka jak jakiegoś przedmiotu, tylko i wyłącznie dla siebie i takie, które nawet gotowe jest, w miarę możliwości, można powiedzieć paradoksalnie, obyć się bez ojca. Macierzyństwo jest to dar z siebie.
Przy czym trzeba jeszcze dodać, że myślimy o macierzyństwie nie tylko fizycznym. Niezmiernie ważne jest macierzyństwo duchowe. O ile w płaszczyźnie natury macierzyństwo wyklucza dziewictwo, to w płaszczyźnie ducha macierzyństwo i dziewictwo wzajemnie się dopełniają. I tego nie można pominąć. Także w płaszczyźnie życia społecznego to ta wrażliwość na człowieka, przede wszystkim troska o wartości duchowe, jest ogromnie ważna. Mam tutaj na myśli nade wszystko uczenie miłości. Matka to jest nie tylko ta, która rodzi, ale ta, która uczy kochać. Jesteśmy świadkami licznych patologii społecznych, których źródłem jest przede wszystkim brak doświadczenia miłości, głównie ze strony matki. Kilka miesięcy temu oglądałem taki film, reportaż pod tytułem Egzorcysta. Dziewczyna, która została opętana przez złego ducha, nad którą trzeba było sprawować egzorcyzmy, świadomie zawarła pakt z diabłem, prosząc jakby w ten sposób, aby szatan sprawił, żeby doświadczyła miłości matki, która ją odrzuciła, która ją nie kochała. Poświęciła nawet swoje zbawienie po to, aby choć raz usłyszeć od matki: kocham cię. Jakże dramatyczne wołanie o miłość. I właśnie w tej płaszczyźnie wartości duchowych realizuje się ów geniusz kobiety. Słusznie zatem Ojciec Święty pisze, że kobieta jest tą, w której znajduje pierwsze zakorzenienie porządek miłości w stworzonym świecie osób. Porządek miłości należy przecież do życia wewnętrznego Boga samego, do życia trynitarnego. Kobieta więc, ucząc miłości, jednocześnie staje się prorokiem, zwiastunem Bożej miłości.
Mówiąc o geniuszu kobiety, należy również wskazać na to, w jaki sposób ten geniusz realizuje się na płaszczyźnie eklezjalnej, to znaczy na płaszczyźnie życia Kościoła. Biorąc pod uwagę 2000-letnie doświadczenie Kościoła katolickiego, należy zauważyć, że kobiety i ich zaangażowanie jest bardzo wyraźnie obecne w jego życiu. Świadczą o tym chociaż liczne pozdrowienia, które kieruje święty Paweł w swoich listach pasterskich. Historia Kościoła dostarcza nam również niezliczone przykłady świętych kobiet. Dla przykładu, wśród mistyków zdecydowana większość to właśnie kobiety i w końcu XIX wieku doliczono się 321 niekwestionowanych stygmatyzacji, wśród których 280 osób to właśnie kobiety. Kobiety, na których ciele mocą łaski Bożej odwzorowane zostały rany Chrystusa. Wśród kobiet nie brakuje również męczenników. Prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, przemawiając w Warszawie 9 sierpnia 1967 roku, powiedział: jeżeli jakiś kraj przeżywa osłabienie religijności, to wytrwałością w wierze odznaczają się tam kobiety. Jeżeli jest okres prześladowań, to one najpierwsze padają ofiarą prześladowania. Dlatego też kobiety zaludniają Martyrologium Romanum, a więc zaliczane są w poczet męczenników Kościoła Rzymskiego. Podobna w swej treści jest również wypowiedź papieża Pawła VI, którą przytacza Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji apostolskiej Christi Fideles Laici. Tak pisze: jeżeli świadectwo apostołów stanowi podstawę Kościoła, to świadectwo kobiet przyczynia się w ogromnej mierze do podtrzymania wiary chrześcijańskich wspólnot. To świadectwo, o którym pisze Ojciec Święty, dotyczy tutaj wszystkich kobiet, zarówno matek, które żyją w małżeństwie i wychowują dzieci. Mówi się tutaj o tym, iż kobieta winna być kapłanką ogniska domowego, ale dotyczy to również kobiet niezamężnych, które na różne sposoby służą Kościołowi. Oczywiście szczególną uwagę należy tutaj zwrócić na kobiety konsekrowane, czy to żyjące w instytutach życia konsekrowanego, więc siostry zakonne, czy te, które żyją w instytutach świeckich. Świadectwo tych kobiet wyraża się tutaj przede wszystkim w zachowaniu dziewictwa, dziewictwa dla Królestwa Bożego, na wzór Chrystusa, dziewiczego, ubogiego i posłusznego we wszystkim Ojcu. Mówiąc o takim dziewictwie, należy wskazać na dwa jego wymiary, wymiar naturalny i wymiar nadprzyrodzony. Dziewictwo w wymiarze naturalnym objawia się rezygnacją z macierzyństwa fizycznego, natomiast dziewictwo w wymiarze nadprzyrodzonym realizuje się w macierzyństwie duchowym. Dziewictwo zatem nie jest i nie może być rozumiane jako wypaczenie niezgodne z naturą. Nie może być również rozumiane jako pewnego rodzaju uczuciowa sterylizacja osoby. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus pisze tak: serce, oddając się Bogu, nie traci swych przyrodzonych, pełnych tkliwości uczuć. Przeciwnie, uczucia te potęgują się w miarę, jak stają się coraz czystsze i coraz bardziej boskie. Dziewictwo i macierzyństwo są zatem dwoma podstawowymi wymiarami spełnienia się kobiecej osobowości, jej geniuszu. Dziewictwo, o którym tutaj mowa, głęboko zakorzenione jest w świadectwie ewangelicznym. Ono staje się najwyższą wartością ze względu na Chrystusa i nie jest tylko potwierdzeniem wartości osoby jako całkowitego daru, ale ma również wymowę profetyczną, to znaczy jest pewnym znakiem, świadectwem rzeczywistości niebieskiej, rzeczywistości nieba, gdzie, jak mówi Słowo Boże, nie będą się żenić i za mąż wychodzić. Dziewictwo jest płaszczyzną, na której realizuje się powołanie kobiet konsekrowanych. Ich znaczenie w Kościele wynika z tego, że są, a nie z tego, że czynią coś pożytecznego dla Kościoła. To ich być, to aktualizowanie miłości, miłości, która jest fundamentem nowego przymierza. Tutaj takim najdoskonalszym przykładem jest Maryja, która cały czas trwała przy Chrystusie, aż po krzyż. Ona była przy Chrystusie i właśnie to trwanie przy Chrystusie, będące głównym wyznacznikiem życia osób konsekrowanych, sprawia, iż życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła, jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji. Ponieważ, jak pisze Ojciec Święty w adhortacji Vita Consecrata, życie konsekrowane wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła oblubienicy do zjednoczenia z jedynym oblubieńcem. A więc to być przy Chrystusie z jednej strony stanowi istotę życia konsekrowanego, a z drugiej strony jest ono świadectwem wyrażającym najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego. Każdy z nas powołany jest do tego, by być świętym, a ostatecznie do tego, by być zbawionym. Ta rzeczywistość nie jest niczym innym, jak właśnie pełnym zjednoczeniem z Bogiem. Mówiąc o kobiecie, dziewicy konsekrowanej, należy podkreślić, iż służy ona Bogu całym sercem, sercem niepodzielnym. Całkowicie oddana jest Chrystusowi. Wolność serca, której kobieta, dziewica konsekrowana doświadcza, znajduje najpełniejszy sens w nazywaniu jej siostrą. I bardzo pięknie na ten temat napisał Ojciec Święty Jan Paweł II w liście do kapłanów na Wielki Czwartek z 1995 roku. Tak pisze: nie ulega wątpliwości, że siostra jest szczególnym objawieniem piękna duchowego kobiety, ale jest zarazem objawieniem jakiegoś jego nienaruszalności. Siostra jest gwarantem bezinteresowności w szkole, w szpitalu, w więzieniu i na innych polach służby społecznej. Jeżeli zaś kobieta pozostaje niezamężna w jej darze siostrzanym, w jej zaangażowaniu apostolskim, czy też w wielkodusznym poświęceniu bliźnim, rozwija się w szczególny sposób duchowe macierzyństwo. Ten bezinteresowny dar siostrzanej kobiecości prawdziwie opromienia życie ludzkie, pozwala odżywać najlepszym uczuciom, do jakich człowiek jest zdolny, i pozostawia po sobie zawsze głęboki ślad wdzięczności za dobro bezinteresownie wyświadczone. Ojciec Święty mówi tutaj o duchowym macierzyństwie kobiet niezamężnych, które swoje powołanie realizują poprzez bezinteresowny dar siebie, przez poświęcenie swojego życia na służbę Bogu i człowiekowi, który potrzebuje opieki, wsparcia czy pomocy. O ile w płaszczyźnie natury fizycznej macierzyństwo wyklucza dziewic, to w płaszczyźnie łaski, na płaszczyźnie duchowej, dziewictwo i macierzyństwo wzajemnie się dopełniają. Tutaj najlepszym wzorem jest Maryja, w której te dwa wymiary owocują macierzyństwem duchowym. We wspomnianym liście Mulieris Dignitatem tak pisze Ojciec Święty: w niej, w Maryi, te dwa wymiary kobiecego powołania spotkały się i zespoliły w sposób wyjątkowy, tak, że jedno nie wykluczyło drugiego, ale przeciwnie dopełniło. Dziewictwo bowiem nie odbiera kobiecie jej przywilejów. Kobiety konsekrowane są w szczególny sposób powołane, aby przez swoje poświęcenie, przeżywane w pełni i z radością, być znakiem czułej dobroci Boga dla ludzkości oraz szczególnym świadectwem tajemnicy Kościoła, który jest dziewicą, oblubienicą i matką. Kobiety konsekrowane mają być więc znakiem czułej dobroci Boga dla ludzkości. Ich zadaniem jest objawianie prawdy, iż Bóg jest miłością. To macierzyństwo wedle Ducha zyskuje bardzo konkretne przełożenie na praktyczne życie duchowe, jakim jest choćby przykład najprostszy, modlitwa o powołania, o nawrócenie, o wzrost Kościoła. Ale także spotykamy tutaj pewne bardzo odważne kroki kobiet, aż po oddanie swojego życia na świadectwo, że Bóg jest największym dobrem człowieka. Oczywistą jest więc rzeczą, jak pisze Ojciec Święty, przyszłość nowej ewangelizacji, podobnie zresztą jak wszystkich innych form działalności misyjnej, jest nie do pomyślenia bez udziału kobiet, zwłaszcza kobiet konsekrowanych. Pod tym względem kobiety są prawdziwie duchowymi matkami, mają wielkie zadanie do spełnienia w Kościele na równi z kapłanami. Te dwie posługi się dopełniają. Zatem domaganie się kapłaństwa sakramentalnego dla kobiet przez niektóre środowiska, myślę, że świadczy o tym, że nie rozumieją, jak wielkie znaczenie ma geniusz kobiety.
Podsumowując nasze wprowadzenie, nie możemy skierować naszego wzroku ku Maryi. To właśnie w niej kobieta odnajduje spełnienie swojego geniuszu, odnajduje wzór tego, kim być powinna w Bożym zamyśle. Pięknie pisze Ojciec Święty w cytowanym przez nas liście Mulieris Dignitatem: w Maryi Ewa, czyli każda kobieta, odkrywa na nowo, jaka jest prawdziwa godność kobiety, kobiecego człowieczeństwa. Odkrycie to winno stale docierać do serca każdej kobiety oraz kształtować jej powołanie i życie. Niech mi będzie wolno zakończyć to nasze wprowadzenie i zaprosić po chwili muzyki do rozmów telefonicznych, zakończyć to naszą refleksję słowami Ojca Świętego, które mają wydźwięk modlitwy. Wypowiedział je papież podczas modlitwy Anioł Pański 8 marca, więc w tradycyjny Dzień Kobiet 1998 roku. Maryja, wzór kobiety spełnionej, niech pomoże wszystkim, a zwłaszcza każdej kobiecie, mieć geniusz kobiecy. Nie tylko po to, aby mógł zostać zrealizowany konkretny zamysł Boży, ale także, by kobieta mogła odgrywać większą rolę w różnych środowiskach życia społecznego. Maryja niech przedstawia Bogu nadzieje i modlitwy, trudy i cierpienia wszystkich kobiet świata, a wszystkim, mężczyznom i kobietom, niech towarzyszy swą macierzyńską troską na drogach życia.
Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do kontaktu, do rozmowy na antenie na ten temat. Geniusz kobiety. W studiu Radia Maryja ksiądz doktor habilitowany Marek Chmielewski, dyrektor Instytutu Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Są także absolwentki KUL-u Katarzyna Pańczuk i Agnieszka Deneka, doktorantki Instytutu Teologii Duchowości KUL. A numery naszych telefonów do studia 655 23 55 dla słuchaczy północnej części Polski, 655 23 56 dla słuchaczy z południa kraju i dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66, kierunkowy do Torunia 056. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Otóż myślę, że do tego tematu geniuszu kobiety, kobiecości będzie się chyba dobrze nadawał właśnie to moje wspomnienie, które dotyczy ubiegłego roku. Otóż w Rzymie było sympozjum poświęcone 50. rocznicy ogłoszenia dogmatu o wniebowzięciu Matki Bożej. I zapamiętałem, otóż, że jeden z teologów użył takiego bardzo pięknego określenia i takiej syntezy, że tajemnica wniebowzięcia Matki Najświętszej to jest exaltazione del corpo femminile, to znaczy to jest to wywyższenie, ojciec Piotr mi pomoże, wywyższenie godności ciała kobiecego. I teraz tutaj jest taka konkretna jeszcze ilustracja, ponieważ w jednym z takich pism właśnie dla kobiet poświęconych teraz na bieżącym zobaczyłem wewnątrz bardzo poprawny, bardzo piękny wywiad z karmelitankami klauzurowymi w Gdyni Orłowie. Otóż tam właśnie dziennikarka przeprowadziła wywiad, podczas kiedy zaszokowało mnie, kiedy na okładce zobaczyłem taki rozstrzelony tytuł, że tam również się znajduje scenik erotyczny. No to jest jakaś straszna próba, której poddana jest kobiecość w naszej ojczyźnie i godność kobiety. I nie wiem, aż strach pomyśleć, nie wiem, czy miałoby to jakiś związek, ale okazuje się, że na tej fotografii, która jest tam w tym periodyku, na pewno są dwie karmelitanki, które zginęły w wypadku samochodowym razem z kierowcą, właśnie też tutaj w tym okresie. Także ich śmierć męczeńska, myślę jeszcze w okresie, kiedy jest mowa o szkaplerzu, tutaj ma też jakieś przeniesienie właśnie do tego, co ksiądz profesor, za co bardzo dziękuję, mówił na temat właśnie tego wymiaru męczeńskiego kobiecości. I rzeczywiście minione stulecie ubiega jakoś tak, że tam, gdzie były właśnie objawienia Matki Najświętszej, to one głównie były właśnie w kierunku, właśnie jakoś przeważały kobiety w tych objawieniach. To też jakoś tak odnotowano takie zjawisko. Więc niech po prostu ten mój głos, to słowo będzie takim jakimś też tutaj podziękowaniem księdzu profesorowi. No temat jest tak cudowny, święty i nośny, że Bóg zapłać serdecznie. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Dziękuję bardzo za ten telefon, za podzielenie się swoimi refleksjami. Bardzo się cieszę, że właśnie pierwszy telefon w tej naszej rozmowie to telefon od mężczyzny. To znaczy, że nie traktujemy tematu kobiecości w sposób taki konwencjonalny, a więc to jest temat tylko dla wąskiego grona pań, a więc takie towarzystwo damskie, ale zdajemy sobie sprawę, że jest to problem, który dotyczy nas wszystkich. Żyjemy przecież w społeczeństwie, które się wzajemnie ma uzupełniać. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, jedni drugim. Musimy się wyzwolić od tego, co jest dość specyficzne dla niektórych środowisk feministycznych, ale nie tylko, mianowicie antagonizowanie, przeciwstawianie kobiet mężczyznom, mężczyzn kobietom, to niczemu nie służy. Myślę, że czas najwyższy, abyśmy właśnie tak jak Ojciec Święty nas uczy, byśmy nie patrzyli, czym się różnimy, czym jesteśmy lepsi od siebie, czy gorsi od siebie, kto jest winien sytuacji, bardzo takie stereotypowe, często słyszymy stwierdzenia, że to właśnie wszystkiemu jest winna kobieta, Ewa, bo to ona sprowokowała właśnie upadek. To są bardzo prymitywne, przyziemne takie interpretacje, świadczące o przede wszystkim o braku kultury, o braku szacunku dla samego siebie, o braku szacunku. Dlatego bardzo się cieszę, że także mam nadzieję, że jeszcze panowie się włączą w naszą dyskusję.
Czeka.
Bardzo więc prosimy.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaszczydziewicza.
Teraz i zawsze.
Jacek z Brodów Poznańskich, kłaniam się serdecznie. Pozdrawiam księdza profesora, panie.
Zapłać.
Ojca prowadzącego. Tak, ojciec zadał właściwie pytanie, co grozi godności kobiety, co grozi godności człowieka. Właśnie obecnie tak bardzo modny, konsumpcyjny model życia. No myślę, że to tak grozi. Kobieta staje się narzędziem, rzeczą, instrumentem. Druga sprawa to jest właściwie chęć docierania do prawdy, ale w cudzysłowie prawdy, tylko chęć poznania kobiety za wszelką cenę, głównie w wymiarze materialnym, cielesnym, skoro kobieta jest rzeczą, jak powiedziałem przed chwilą, dla wyznawców tej zasady, że kobieta jest właśnie rzeczą, to wówczas można poznawać ją jak się chce. I trzecia sprawa, skoro tak, to można nad nią mieć całkowitą władzę. Jakieś opaczne rozumienie słów Pisma Świętego, żony, bądźcie poddane mężom, ale na ten temat bardzo proszę o wypowiedź księdza profesora. Z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Zgadzam się z panem, że rzeczywiście współcześnie kobieta traktowana jest jak towar. Zresztą nawet w takim żargonie, także młodzieżowym, jakże często słyszy się reakcje młodych mężczyzn na widok kobiet, zwłaszcza młodych, pięknych kobiet, towar. Jakież straszne zdeprecjonowanie wartości człowieka, jak wielki upadek kultury życia społecznego. Człowiek zredukowany do towaru, do użycia. Kobieta traktowana jak lalka. Zobaczmy, media prezentują nam wzorce kobiet lalek. W reklamach, myślę, że tutaj towarzyszące mi młode, piękne panie mogą więcej na ten temat powiedzieć, ale w reklamach piękna kobieta, także właściwie nie bardzo wiadomo, czy patrzeć na reklamowany towar, czy na piękną kobietę. Ona jest taką maskotką, takim dodatkiem do towaru. W programach telewizyjnych, w różnego rodzaju quizach i tak dalej chodzą właśnie takie lalki, kuso ubrane, wabiące, spełniają rolę czasami, proszę mi wybaczyć pewną wulgarność, ale mam wrażenie jakby takich troszkę jak słodkich idiotek. Ich funkcja właśnie sprowadzona jest do tego, że coś przynieść, coś wynieść, ona się nic nie odzywa, ona się ma tylko uśmiechać i przede wszystkim pięknie wyglądać. Jest takim towarem, jest taką ozdobą.
Dekoracją.
Taką dekoracją właśnie. I to jest właśnie jeden z przejawów tego konsumpcyjnego traktowania kobiety. Wspomniał pan właśnie o tym, o tej chęci takiego podpatrzenia kobiety. No czemuż służą te skandaliczne programy, którymi nas karmi publiczna telewizja za nasze pieniądze? Także mam tutaj na myśli chociażby te programy Big Brother czy Dwa Światy. Teraz zdaje się, że jakiś nowy program Amazonki czy coś takiego się pojawia. Podglądactwo, podglądanie. No i zwłaszcza podglądanie kobiet. To samo kinematografia, filmy. Czy to jest właśnie ten właściwy wymiar człowieka? Podglądanie, odkrywanie tajemnicy. Myślę, że prawdziwe piękno polega właśnie na tym, że jest owiane zawsze tajemnicą. I chyba słusznym jest to powiedzenie, że kobieta musi bronić swojej tajemnicy. Nie może się jakoś tak i cieleśnie, i duchowo obnażyć, żeby nie doznała uszczerbku jej godność. Powiedziałbym więcej. Kobieta, która się szanuje, będzie szanowana. Kobieta, która siebie nie szanuje, nie szanuje swojej tajemnicy, swojej intymności, swojej prywatności, no sama niestety czyni siebie lalką, czyni siebie obiektem takiej konsumpcji. I to jest tragiczne. Jeżeli właśnie Ojciec Święty mówi o geniuszu kobiety i o tych daleko idących konsekwencjach z tego wynikających, to właśnie po to, abyśmy obudzili w sobie wrażliwość na tę podstawową wartość, jaką jest wartość człowieka, wartość kobiety.
Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę.
Ja myślę, że największym geniuszem kobiety to jest to, że Pan Bóg, największy skarb tego świata, jakim jest życie ludzkie, złożył pod sercem kobiety. Jej również powierzył wtedy, kiedy życie jest najbardziej delikatne. Powierzył życiem, oczywiście w wymiarze tego świata. To ona decyduje, o czym będzie myśleć, jak będą przebiegać nawet procesy biochemiczne w jej organizmie, a dalej odżywiając to poczęte życie swoją krwią, jego karmi. To ona będzie decydować nawet o najbardziej intymnym kontakcie, którego nie może uzyskać nikt inny jak ona. Ona pierwsza rozmawia z nim, dzieli się swoimi przeżyciami, swoimi myślami. Również została obdarowana przez Pana Boga wieloma zdolnościami, które będą jej konieczne od początku do późnej starości nad czuwaniem, nad tym, żeby być kapłanką tego życia. Oczywiście najpierw w ognisku rodzinnym, a potem już jako babcia czy nawet prababcia. Jest to bardzo, bardzo wielki dar, który powinien być zauważany, że nikt inny nie został wyróżniony przez Boga, tylko właśnie kobieta. To może tyle, dziękuję.
Tak, właśnie dlatego, że dar życia został powierzony kobiecie. Właśnie tutaj najbardziej się spełnia to, o czym mówimy, geniusz kobiety. Właśnie dlatego, że jej zostało powierzone przekazywanie życia w sposób bezpośredni, odpowiedzialność za wydanie życia na świat, może właśnie dlatego kobieta jest jakby szczególnym obiektem ataków szatana. Szatan jest zazdrosny. On, który sam w sobie jest nienawiścią, osobową nienawiścią, tak jak Bóg jest osobową miłością, tak szatan jest zaprzeczeniem, jest nienawiścią, nienawidzi nawet samego siebie, nienawidzi miłości, jest zazdrosny o miłość i zazdrosny o życie. Może właśnie dlatego kobieta jest szczególnie wystawiona tutaj na szatańskie działanie. To, co w poprzednim telefonie chyba pan Jacek o tym mówił, właśnie może dlatego kobieta jest tak poniewierana i poniewierana jest jej godność, co jest przejawem panoszenia się mocy złych, działania szatańskiego w świecie, uwodzenia ludzkich serc po to, żeby zdeprecjonować kobietę, odebrać jej odpowiedzialność za życie, uczynić ją tylko taką właśnie lalką bez żadnego związku z macierzyństwem, żeby właśnie uczynić ją tak jak to u początku ludzkości było, niejako odpowiedzialną za wszystkie nieszczęścia świata. My się nie możemy temu poddać. Nie możemy zrzucić odpowiedzialności tylko za całe nieszczęście, tylko na kobietę. Ona jest ofiarą w tej toczącej się wojnie złego ducha z ludzkością, z Kościołem, o czym pisze święty Jan Apostoł w Apokalipsie.
Tutaj też pani zwróciła uwagę na to, że kobieta spotyka się z cudem i właściwie ma taki udział w dziele stwórczym Boga. Bardzo ważna jest miłość kobiety do poczętego dziecka już w okresie prenatalnym, od, można powiedzieć, pierwszych chwil jego poczęcia. Dziecko czuje i można powiedzieć, że w jakimś sensie wie, czy jest kochane, czy jest niekochane, czy jest chciane, czy jest niechciane, czy matka chce, mówiąc już takim potocznym językiem, chce się tego dziecka pozbyć. Od tego właśnie, jak ono jest traktowane w okresie prenatalnym, będzie zależał dalszy jego rozwój, to czy ono będzie umieć miłość i odpowiedzieć na miłość i czy samo będzie umiało kochać innych ludzi.
Tak, nawet przytacza się czasami, nie umiem w tym momencie podać dokładnie, o kogo to chodzi, prawdopodobnie jakiś cesarz Fryderyk, gdzieś to XII-XIII wieku, opowiada się taką historię, że chciał się przekonać, bo był takim człowiekiem ciekawym świata i tajemnic, chciał się przekonać, czy człowiek rodzi się ze zdolnością mówienia i z całą inteligencją, a więc ma to jakby w naturze, czy też uczy się wszystkich funkcji, które są z takim atrybutem człowieka. I chcąc przekonać się o tym, dokonał brutalnego eksperymentu, mianowicie kazał z przytułka spośród sierot wybrać około 50 dzieci zdrowych. Każdemu dziecku powierzył opiekunkę, której zadaniem było zapewnienie dziecku wszystkich potrzeb biologicznych, a więc higieny, a więc wyżywienia, ale absolutnie nie wolno było tym opiekunkom do dzieci się uśmiechać, mówić, a już na pewno nie wolno było pieścić te dzieci, okazywać im czułości. I co się okazało, że jak podają historycy, żadne z tych 50 dzieci nie tylko, że nie zaczęło mówić, nie zaczęło przejawiać jakichś funkcji rozumnych, intelektualnych, ale żadne z nich nie dożyło wieku dorosłego. Wszystkie poumierały właśnie z braku doświadczenia miłości.
Ja jeszcze tylko takie jedno zdanie chciałam dodać, że wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach takim wielkim nieporozumieniem jest to, że dziecku szczęście zapewni na przykład komputer, rower, nie wiem, później jak może będzie starszy, jakiś samochód czy pieniądze. Jeżeli dziecko ma wszystko materialne, a zabraknie mu szczęścia, zabraknie mu miłości, wtedy wpadnie w jakieś wielkie niespełnienie. Jest to wielki dramat dla tego dziecka, później dorosłego człowieka, jakieś ogromne nieporozumienie i pustka, której później nie wiem, czy zdoła się czymś zapełnić.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jako kobieta w tej chwili prawie 40-letnia mogłabym właśnie w tej chwili powiedzieć coś takiego na temat dziecka, które miało wszystko, a nie miało miłości matki czy ojca. W tej chwili mam 6 dzieci. Właściwie staram się prawie codziennie być w kościele. I tej miłości, której nie doświadczyłam od rodziców, modląc się na mszy czy zamykając oczy, wyczuwam tą miłość macierzyńską Matki Bożej. Od niej uczę się kochać swoje dzieci, okazywać im swoją miłość. A od Pana Jezusa to przygarnięcie. Właśnie to, że Pan Jezus nie poniża, nie pogardza, nie wymaga. Że daje tą czystą miłość, podnosi na duch. Tak często właśnie wtedy, kiedy jestem w kościele, proszę Pana Jezusa, żeby przytulił mnie i przygarnął mniej więcej jak tą kobietę kananejską czy inną. I zawsze mówię, że Pan Jezus nigdy nie zgasi tej niedopalającej się lampki, czy nie nadłamie całkiem tej kobiety, która czuje się już nadłamana. Myślę, że to jest to, co pomaga mi przeżyć w ogóle swoje życie jako kobiety. Czuję się przy Panu Jezusie tą godną, tą niewykorzystywaną. Nie tą, która ma służyć, która ma być posłuszną, której nie wolno powiedzieć tego albo tego. Bo nawet wtedy, kiedy czuję się grzeszna, słaba, upadająca. Właśnie wtedy podnosi mnie Pan Jezus. I to są właśnie te chwile, które pomagają przeżyć codzienność. Kiedy wracając do domu, czuję się, że mąż nie słucha. Było powiedziane też, że kobiety, bądźcie poddane mężom. Ale Pan Jezus powiedział coś więcej. Kochajcie swoje żony, tak jak ja ukochałem Kościół. Pan Jezus zawsze nas słucha i wysłuchuje. Pan Jezus jest tym, który porozmawia, daje odczuć swoją rozmowę, który daje kobiecie poczuć, że ona jest zrozumiana. A to jest właśnie to, czego najbardziej potrzebujemy my. I między innymi właśnie dzieci. Jeżeli nie będą mówiły, jeżeli się zamkną, zginą. A przecież jest powiedziane przez Boga Ojca, stańmy się jak dzieci. Więc wysłuchujmy siebie wzajemnie. Kobieta nie jest tylko tym materiałem oglądanym, pięknym, ładnym albo cudownym, zachwycającym. Nie. My kobiety czujemy się zupełnie inaczej. I tą naszą godność właśnie daje nam odczuć Pan Jezus. Takie jest moje wrażenie. I gdyby nie to, byłoby mi trudno znieść moje życie. Bo nie jest ono bogate, bo nie jestem wykształcona. Trudno określić się tu w tym momencie, że też nie jestem piękna. Może mam jakieś tam usterki, ale w oczach Boga jestem piękna. I to bycie, uczestniczenie w tej Eucharystii, próbowanie uczestniczyć w tym cudzie, jakim jest Eucharystia, ale mi jednocześnie podnoszeniem się na duchu właśnie przy Panu Jezusie, żeby mieć siłę dalej żyć. Myślę, że to jest to, co powinnam powiedzieć. Dziękuję za wysłuchanie.
Pan jest tutaj takim bardzo pięknym świadectwem, że jedynym źródłem miłości jest Bóg. Bóg jest źródłem miłości prawdziwej i miłości niezatrutej, miłości takiej, która nie przynosi śmierci. Wydaje mi się, że należy tutaj powiedzieć, że jesteśmy tutaj na tej ziemi, można powiedzieć tak tymczasowo. Czasy dzisiejsze są takie, można powiedzieć, trochę trudne i bez źródła miłości, jakim jest Bóg, człowiek sobie nie da rady. Człowiek gdzieś zgubi sens i cel swojego życia, zgubi się w tym pędzie i biegu życia, które mu niesie tylko chwilę, tą, którą ma przeżyć.
Pani powiedziała coś takiego, to taka trochę chyba kokieteria, że może nie jest piękna. To, co chcę powiedzieć, znowu zabrzmi z kolei jako innego rodzaju kokieteria. Mówi się bowiem, że nie ma kobiet brzydkich, są tylko kobiety niekochane albo nieczujące się kochanymi. Otóż prawdziwe piękno kobiety, to co powiedziałem wcześniej we wprowadzeniu, właśnie polega na tym, że ona potrafi kochać, że jest darem, że obdarowuje. To jest prawdziwe piękno. I tutaj fizyczny wygląd, wiek niewiele ma wspólnego, albo może inaczej powiedzmy. My ciągle operujemy pojęciem piękna właśnie wytworzonym przez media, gdzie, no tu nie chcę być dosadny, ale kobieta musi mieć określone wymiary, określone standardy musi spełniać, żeby ją uznać za piękną. Tymczasem, kiedy przyglądamy się twarzom naszych mam, naszych babć, ile piękna jest w tych starszych paniach, zmęczonych życiem, udręczonych, ale właśnie z jakąś wielką pogodą, z jakąś wielkim takim zawierzeniem Bogu, znoszących te cierpienia. Ile jest piękna w ich oczach, w ich popękanych rękach. To jest piękno. Piękno, którego telewizja nie pokaże, ale które trzeba zauważać, bo to jest piękno miłości, jaka się w tych osobach objawia.
W Pani głosie po raz drugi pojawił się taki problem, co to znaczy, że kobieta ma być poddana mężowi, jak mówi nam Słowo Boże. Chciałabym się tutaj krótko zatrzymać nad słowami świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Święty Paweł tak pisze: mężczyzna nie został stworzony dla kobiety. Te słowa sugerowałyby, że kobieta została stworzona, aby być służącą dla mężczyzny, ale taka interpretacja jest niesłuszna i może się pojawić wtedy, kiedy nie bierzemy całościowo nauczania Pisma Świętego. Aby więc te słowa właściwie zrozumieć, właściwie się odnieść przede wszystkim do początku, do Księgi Rodzaju i przypomnieć tę piękną prawdę o stworzeniu pierwszych ludzi. Zobaczmy, że Bóg stwarza najpierw cały świat materii, następnie stwarza mężczyznę, a na końcu stwarza kobietę. Ten cały świat materialny ma służyć człowiekowi, zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie. Ale kobieta, w świetle słów świętego Pawła, nie ma tutaj służyć mężczyźnie, jak pozostałe stworzenie. Świat materialny został stworzony przed mężczyzną jako pomoc materialna, niezbędna dla jego egzystencji. Kobieta zaś została stworzona po mężczyźnie, aby ten uświadomił sobie, że nic, co jest na ziemi, nie zapełni jego duchowej pustki i samotności. Wtedy Bóg, widząc, że nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam, stworzył kobietę, by ta dla niego była nie służącą, ale darem. Darem miłości, darem, który dopełnia mężczyznę.